Pan Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej. Pan profesor Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan profesor Robert Olkiewicz, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. I pan prezes Ecol Group, pan Wojciech Falkowski.
Dzień dobry Państwu.
Proszę Państwa, moment, w którym się spotykamy, jest nieprzypadkowy. Z jednej strony jesteśmy w pewnym niezwykle istotnym momencie dyskusji o roli i znaczeniu klimatu. Z drugiej strony znajdujemy się na forum ekonomicznym, w którym dyskusja o tym, jak funkcjonować we współczesnej gospodarce, jak wyznaczać trendy dla tego działania, a jednocześnie z tym związany niezwykle ważny temat edukacji. Ale zanim przejdziemy do dyskusji, warto jest wspomnieć o tym, że z inicjatywy panów rektorów trzech niezwykle ważnych uczelni funkcjonujących w Polsce, rok temu powstała inicjatywa wspólnego kształcenia między uczelniami Akademia Klimatu i w ciągu roku udało się nie tylko opracować program dla tego kształcenia, nie tylko podpisać umowę, ale także rozpocząć rekrutację, która dzisiaj trwa i która cieszy się dużym zainteresowaniem. To kształcenie, które udało nam się wspólnie przygotować, program studiów podyplomowych, wpisuje się w taką szeroką dyskusję o tym, nie tylko jak powinno się dzisiaj kształcić, nie tylko to, jakie kompetencje, jaką wiedzę przekazywać, ale też o tym, jaką rolę klimat będzie odgrywał. W związku z tym pytanie, może zacznę od pana profesora Piotra Wachowiaka. Jak widzi pan rolę edukacji i rolę w takim razie ekonomii w adaptacji do zmian klimatu?
Na to pytanie nie ma innej odpowiedzi, jak rola jest bardzo, bardzo duża. W ogóle ja dziękuję panom rektorom, że zgodziliście się uczestniczyć w tym naszym wspólnym projekcie. Myślę, że przy takich trzech ważnych uczelniach no, jesteśmy, jak to się mówi, skazani na sukces. Bardzo się cieszę, bo to jest inicjatywa trzech uczelni. Chyba pierwszy raz taka inicjatywa powstała w Polsce i ona już dotyczy tych najważniejszych spraw, bo teraz mówimy oczywiście i o inflacji, i mówimy o sytuacji związanej z pandemią, i mówimy o tej straszliwej, niepotrzebnej wojnie na Ukrainie. I to oczywiście jest bardzo ważne, szczególnie zakończenie działań wojennych jak najszybsze i restrykcje z naszej strony. Ale my nie możemy zapominać, że my musimy żyć. A żeby żyć, to musimy mieć odpowiedni klimat i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Przed chwilą miałem wywiad dla jednej z telewizji i pan redaktor mówi tak, no jak fajnie, że jest słońce. Mamy wrzesień i jest piękna pogoda. Ja mówię tak, z jednej strony to jest bardzo fajnie, ale z drugiej strony to jest właśnie, pokazuje jak ten klimat się zmienia, a już sierpień to pokazał dobitnie, bo w zasadzie w sierpniu mieliśmy Afrykę. U nas w Polsce nie trzeba było nigdzie jeździć. Natomiast zmiany klimatu, te niekorzystne zmiany klimatu, mają wpływ na całe życie, a także na gospodarkę i na biznes. One będą odzwierciedleniem w naszym życiu codziennym, w naszym biznesie, bo nie będzie surowców, bo nie będzie wody. Nie każdy sobie zdaje sprawę, że w Polsce już mamy problemy z wodą, że jesteśmy porównywani do Afryki. Ludzie będą mniej efektywnie pracować no, ze względu na warunki atmosferyczne, więc myślę, że tutaj pole do popisu dla ekonomii jest bardzo duże, że w zasadzie pewnie już się rodzi, a jeszcze zrodzi się ekonomia klimatu, czyli pokazując zjawiska zmian klimatycznych, jak one wpływają na gospodarkę i co należy zrobić, żeby zapobiec tym zmianom klimatycznym i żeby zmienić gospodarkę tak, żeby negatywnie nie wpływała na zmiany klimatyczne. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, proszę Państwa, i to do naszego ogródka, do uniwersytetów, edukacja klimatyczna. Żeby wszyscy sobie zdawali sprawę, jakie to jest naprawdę zagrożenie, bym powiedział, dla całego naszego życia, dla naszego istnienia, a szczególnie dla następnych pokoleń. A my powinniśmy stworzyć odpowiednie warunki, żeby następne pokolenia mogły przynajmniej tak dobrze żyć jak my, albo jeszcze lepiej. Natomiast połączenie trzech sił, my ekonomia, pan rektor, punkt widzenia taki bardziej społeczny od strony geografii, prawda? I pan dyrektor, pan rektor Lis, przepraszam, od spraw technicznych. Myślę, że to jest połączenie po prostu idealne, bo możemy podejść w sposób kompleksowy do tej problematyki. Pani dziekan mówiła o tym naszym projekcie. Zaczynamy oczywiście od studiów podyplomowych, ale mam nadzieję, że tutaj panowie rektorzy potwierdzą, że to jest dopiero pierwszy etap, bo myślę, że studia i pierwszego, i drugiego stopnia też są w polu naszego zainteresowanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w tym słowie wstępnym oczywiście nie udało mi się powiedzieć wszystkiego, ale ta unikalność inicjatywy, którą trzy uczelnie rozpoczęły, rektorzy umowę podpisali, a dzisiaj prowadzimy działania zmierzające do tego, aby rozpocząć pierwszy rok kształcenia na studiach podyplomowych. Poza tą unikalnością jest niewątpliwie to pole do znacznego rozszerzania aktywności wspólnego działania uczelni, na które zwrócił uwagę tutaj pan rektor. Pojawiają się już pierwsze badania wskazujące na rolę klimatu i koszty, jakie związane są z zmianami, głównie z tymi ekstremalnymi zmianami temperatur, ale też opadami bądź suszami, które wpływają zarówno na koszty produkcji rolnej, na kwestie związane z wytwarzaniem energii, wzrost zapotrzebowania na produkcję chłodu, z kolei zmniejszenie produkcji ciepła, realokację produkcji rolnej, ale też zmianę kierunków geograficznych handlu. Z punktu widzenia ekonomii zaczynamy zastanawiać się, jakie to będzie przynosiło korzyści, jakie będzie przynosiło koszty, ale wiedza tylko i wyłącznie z jednej dyscypliny to zbyt mało. To, aby dobrze zrozumieć, ocenić, ale przede wszystkim przygotować się na to, co będzie niosła ze sobą przyszłość, to jest konieczność znacznie szerszego spojrzenia, nie tylko horyzontalnego, ale także wertykalnego. W związku z tym pytanie teraz do pana profesora Akiewicza. Panie rektorze, czy to spojrzenie z punktu widzenia no właśnie innych dyscyplin, jakie Uniwersytet Wrocławski reprezentuje, czy walka z kryzysem klimatycznym to tylko kojarzyć się będzie z ochroną bioróżnorodności, czy te działania będą wykraczały poza ten zakres działań, być może będą wiązały się także z pojawieniem się innych form kształcenia, działalności, obserwacji, badań, publikacji właśnie realizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim w kontekście współpracy z uczelniami reprezentowanymi ekonomicznymi przez Szkołę Główną Handlową czy Akademię Górniczo-Hutniczą.
Magnificencje, szanowna pani dziekan, szanowni państwo. Jestem w trochę trudnej sytuacji, dlatego że ja zupełnie niedawno dołączyłem do tego programu. A miał mnie dzisiaj wspierać w tym panelu profesor Maciej Lis, który od początku był zaangażowany w tworzenie MAK-u, ale niestety nie mógł do nas dzisiaj dotrzeć. A proszę państwa, program jest na pewno interesujący, a potrzebny społecznie i z całego serca będę go wspierał. Ale na potrzeby dzisiejszego panelu pozwolą państwo, że będę troszeczkę posługiwał się ściągą, którą sobie przygotowałem. A bioróżnorodność jest kluczowa dla funkcjonowania człowieka i jego gospodarki. Naturalne ekosystemy gwarantują prawidłowy przebieg niezbędnych do życia na Ziemi procesów. W tym kontekście pytania, jakie są najważniejsze efekty zmian dla przyrody, i to zarówno przyrody ożywionej, jak i nieożywionej, będzie stanowiło kluczowy obszar aktywności naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach MAK. Ale nie tylko bioróżnorodność. Drugim istotnym aspektem będzie to, dlaczego klimat się zmienia. Jakie są procesy fizyczne i chemiczne, które to powodują. Jak interpretować dane wskazujące na zmiany klimatu. Jak pracować z projekcjami klimatycznymi. To ta podstawowa wiedza będzie przekazywana już na pierwszym semestrze MAK. Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego zaangażują się także w przedmioty związane ze zrównoważoną urbanistyką w kontekście zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz problematyką geozagrożeń w warunkach dynamicznie zmieniającego się środowiska przyrodniczego. Według mojej wiedzy te trzy obszary przewijały się w dyskusjach z naszymi partnerami. Chciałbym podkreślić, że Uniwersytet Wrocławski może zaoferować trochę więcej. Wiem, że program jest już przygotowany, ale być może na przyszłość, być może uwzględniając specjalności pewnie w ramach tego kierunku kształcenia, być może pewne elementy będziemy do tego mogli dołożyć i tutaj ze strony Uniwersytetu będzie ta oferta będzie mogła być trochę szersza. Po pierwsze, zielona chemia. Unikatowy kierunek kształcenia na pierwszym roku studiów na Wydziale Chemii. Rusza już w przyszłym semestrze, czyli bardzo blisko już też program jest opracowany i naukowcy, którzy będą tam wykładali, również są już znani. I być może takie tematy jak technologia wodorowa, jak odnawialne źródła energii, czy biopaliwa okażą się interesujące również dla studentów MAK. I na koniec trochę kontrowersyjny temat, ale bliski mojemu sercu, energia jądrowa. Proszę Państwa, no musimy zdawać sobie sprawę, że nie jesteśmy Norwegią, nie jesteśmy Islandią, żeby te odnawialne źródła energii mogły stanowić większość udziału w procesie wytwarzania energii potrzebnych dla naszej gospodarki. W takich krajach właśnie jak Polska, Niemcy czy Francja, one będą stanowiły tylko dodatek do tak zwanej twardej energii. I tutaj energia jądrowa jest bezpieczna. Wiem, że Państwo zaraz powiedzą, a Czernobyl? Ale jak Państwo dobrze wiedzą, Czernobyl miał miejsce dlatego, katastrofa miała miejsce, że zlekceważono wszystkie procedury bezpieczeństwa. Złamano kilkanaście zasad postępowania, jeśli chodzi o używanie reaktora, w tym na przykład najbardziej groźna zmniejszenie mocy reaktora poniżej dopuszczalnej normy. No i to oczywiście spowodowało to, że rdzeń wybuchł. A Fukushima, 2011 rok. Również mamy katastrofę związaną z elektrownią jądrową, ale była ona wywołana bardzo silnym trzęsieniem ziemi, 9 stopni, które spowodowało po pierwsze tsunami, po drugie zniszczenia na lądzie. Elektrownia została od razu wyłączona, natomiast do tego, żeby była bezpiecznie, te rdzenie były bezpiecznie zachowane, potrzebna jest energia elektryczna. To trzęsienie ziemi zniszczyło sieć trakcyjną dostarczającą energię do elektrowni. Elektrownia miała baterie pozwalające na pracę na 8 godzin. Nie wiem, dlaczego nie zostały one uzupełnione z braku właściwego zabezpieczenia rdzeni. Trzy rdzenie się stopiły. Także proszę Państwa, obie te katastrofy, bardzo duże, mające duży wpływ na środowisko, nie wynikają z tego, że proces wytwarzania energii w reaktorach jądrowych jest procesem niebezpiecznym. Po drugie jest tania. Proszę, wystarczy popatrzeć na ceny energii we Francji i w Niemczech. We Francji 70% energii wytwarzanej w całym kraju jest pozyskiwane z elektrowni atomowych. 56 reaktorów. 220 tysięcy pracowników zatrudnionych w tym sektorze. Czyli można powiedzieć, kraj, który postawił na energię jądrową, a mimo to Francuzi śpią spokojnie. I po trzecie, jest stosunkowo niegroźna dla środowiska. Dlatego, że przy odpowiednim zabezpieczeniu odpadów radioaktywnych wpływ na środowisko jest znikomy. I teraz, co Uniwersytet mógłby zaoferować? Na Wydziale Fizyki i Astronomii prowadzone są zajęcia z fizyki jądrowej i z energetyki jądrowej. I co ciekawe, wydział ten posiada jedyną we Wrocławiu dydaktyczną pracownię jądrową. Także może warto, aby chociaż na seminariach lub na zajęciach fakultatywnych studenci MAG poznali również podstawy związane z tą tematyką.
Dobrze.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie rektorze. Szanowni państwo, to niezwykle istotne oczywiście, bo dyskusja o klimacie to jest przede wszystkim w kontekście zmian i transformacji rynków energii. Ale żeby tej transformacji energetycznej dokonać, potrzebny jest wybór technologii. I tutaj chciałabym poprosić pana rektora profesora Jerzego Lisa o pewien głos i wskazanie, jaką rolę widzi dla Akademii Górniczo-Hutniczej, jeśli chodzi o nie tylko promocję zmian klimatycznych, nie tylko wprowadzanie nowych technologii, ale przede wszystkim zmian w nie tyle zakresie wiedzy, co w kształceniu, które przyszłych inżynierów będą dodatkowo wyposażać ten element związany z wrażliwością na klimat bądź dokonującymi się dzisiaj zmianami.
Pani dziekan, magnificencje, pani prezesie, a wszystkim szanowni obecni uczestnicy panelu. Drodzy państwo, to, że klimat i nasze środowisko jest dla nas najważniejsze, wszyscy wiemy. Na sali widzę wielu fascynatów tego tematu, pana prezesa Furę, między innymi z Klubu Ekologicznego i wielu, wielu przyjaciół, którym działamy razem w różnych dziedzinach. Natomiast bez edukacji, to tej edukacji od początku, od przedszkola, a może i wcześniej, do biznesu, do gospodarki, do rządzących, nie ma tych spraw. Ale żeby coś działać, najpierw trzeba, tak jak w medycynie, zdiagnozować sytuację, to znaczy zdiagnozować. I teraz rozumiem naszą rolę, nasz tutaj uczelni, które się pięknie zazębiamy, także w diagnozowaniu sytuacji, w mądrej analizie zagrożeń i stanów zagrożeń, ucieczce od pewnych panik i pewnych standardów. I to jest rola społeczna uczelni. To bez wielkich słów. To my mamy działać tutaj i ten klimat, który nazwali szerzej środowisko, bo mag jest lepszy, a maść to by się tak źle skracało, to jest naszym celem. I przede wszystkim ten eksperyment, jeszcze raz potwierdzę to mówili panowie rektorzy, to jest wielki eksperyment edukacyjny, model, nowy model edukacji wyższej, który chcemy stworzyć i nie kryjemy się z tym, jesteśmy odważni. Natomiast sprawy klimatu w tej chwili u nas coraz bardziej kojarzą się z emisją, z energetyką i to jest bardzo jednostronne podejście. To nie chciałbym, nie chcemy, żeby tak podchodzić do tego. My mamy diagnozować rzeczywiste przyczyny zmian klimatycznych, głęboko sięgać po zarówno bieżące, jak i może nawet analizy głębsze, stąd oferuje geologię, oferuje całą historię działalności i szeroką działalność AGH w tym zakresie. A to, co pan rektor już ruszył i dla nas też jest ważne, energetyka, zmiany konieczne w energetyce też są jednym elementem, ale tylko jednym z elementów. I rozumiem, że nasza działalność będzie wychodzić poza ten standard studiów podyplomowych, nie tylko ze względu, że chcemy także inne formy i formuły wspólnego kształcenia prezentować, ale dlatego, że ten program ma być fleksybl, ma być żywy. On będzie zmieniany. On już się zmienia, bo jak zaczęliśmy dyskutować o programie półtora roku temu, to nie tylko pandemia, ale i kryzys, wojna i tak dalej już zmieniły pewne optyki. Dalekosiężne cele się nie zmieniają. Wiemy, że natomiast cele strategiczne też musimy brać pod uwagę. Te, o których mówimy na tym forum, o którym mówił pan premier Morawiecki, o którym wszyscy myślimy. I to jest bardzo ważne, że chcemy edukować rzeczywiście, uczciwie, na bieżąco, dzielić się z wiedzą i szukać partnerów w tym, co razem dzielimy. Praktycznie jak przeanalizowałem strukturę AGH, to 80% naszych programów studiów można w jakiś sposób związać z szeroko rozumianym środowiskiem i klimatem. Te programy już są, one działają, a powiem jeszcze o jednej rzeczy, bo nie ma pana profesora Bergera, który jest jakby naszym koordynatorem, a jest to profesor z Wydziału Geodezji i Inżynierii Środowiska. Jednym z elementów, które w tej chwili wprowadzamy do inżynierii środowiska, do geodezji, jest analiza danych satelitarnych, analiza z kosmosu. AGH stała się członkiem Uniwersytetu Europejskiego, Uniwersytetu Kosmicznego i to jest nasza specjalność. Tak, SGH też. Zrobimy sieć naszych uczelni. Chcemy sprzedawać nowoczesne metody techniki, analizy w tym i w przyszłych naszych programach edukacyjnych, który jestem fascynatem i AGH zrobi wszystko, żebyśmy mieli sukces. Już mamy. A mamy też dlatego, że z nami jest przemysł.
Dziękuję bardzo, panie rektorze. To prawda. Ale bardzo krótko, bo jeszcze chciałabym...
Ja wiem, oczywiście jedno zdanie. Tutaj chciałbym nawiązać do tego, co pan rektor powiedział, że będziemy kształcić uczciwie i rzetelnie. Jednym z elementów będzie również zderzenie się z mitami, które panują na temat klimatu. No właśnie, i tutaj takim jednym z mitów jest to, że wulkany produkują więcej CO2 niż człowiek. To jest oczywiście nieprawda, to jest kilkadziesiąt razy więcej CO2 wytworzone przez człowieka niż mamy ze środowiska naturalnego.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jak państwo przysłuchujecie się wypowiedziom naszych rektorów, to widzicie, że świat nauki dostrzega znaczącą rolę biznesu i wie, że bez możliwości kooperacji, współpracy i korzystania z tych dobrych praktyk, które biznes przynosi, trudno jest dzisiaj kształcić co do treści aktualnych, ważnych i praktycznych. Natomiast moje pytanie teraz do pana prezesa Wojciecha Walkowskiego. Dlaczego biznes tak włącza się aktywnie? Bo niewątpliwie od samego początku był nie tylko inicjatorem, ale także współtwórcą zarówno programu, jak i koncepcji MAG. Dlaczego widzi pan prezes szanse, możliwości, a być może jakieś inne aspekty, które sprawiają, że kształcenie właśnie w Międzyuczelnianej Akademii Klimatu jest istotne?
Dzień dobry państwu jeszcze raz. Oczywiście, ja się posłużę też paroma cyframi. Najlepiej z książki Billa Gatesa, Jak uratować świat przed kryzysem klimatycznym. I tam znajdujemy to, że 31% gazów cieplarnianych jest wytwarzanych przy wytwarzaniu różnych rzeczy, 27% przy produkcji energii, 19% przy hodowli i rolnictwie, 16% przy komunikacji, a 6-7% jeżeli mówimy o chłodzeniu czy też wytwarzaniu ciepła. I to powoduje, że musimy my, przedstawiciele biznesu czy przemysłu, czuć się odpowiedzialni, dlatego że nasz wpływ na klimat jest największy. I tutaj nasze dane oficjalne podają, że odpowiadamy za 70% zużycia energii jako takiej, jako przemysł. Ja osobiście produkuję elementy betonowe, więc jestem też tym trucicielem, mogę nawet powiedzieć. Mamy zbadany ślad węglowy, to jest około 1,8 tony na rok. Mamy zbadany bardzo świeżo ślad wodny. Ślad niebieski to jest 6 tysięcy litrów. A ślad ten szary jest 60 tysięcy litrów. Innym razem pewnie wytłumaczę różnicę między tymi kolorami. Natomiast to jest swojego rodzaju klimatyczna odpowiedzialność biznesu. Skoro najwięcej trujemy, skoro najwięcej, bo aż 70% wody zużywamy do naszych produktów, ogólnie jako biznes czy też przemysł, na przykład usługi komunalne tylko 20%, a rolnictwo tylko 10% całkowitego zużycia wody. I jeśli teraz spojrzymy na moją branżę, bo powiedziałem beton, ale to ten beton służy zbiornikom na oczyszczanie ścieków, na zbiorniki retencyjne, to w Polsce na przykład mamy opad roczny, ten rok rzeczywiście afrykański, może być nieporównywalny, ale mamy 200 km sześciennych wody nam spada na Polskę, na miasta 40. Zużywamy wszyscy 10 kilometrów, czyli 20 razy mniej niż pada, a pijemy z tych 10 kilometrów sześciennych tylko 2-3%, więc mamy bardzo duże możliwości też technologiczne właśnie, ale też w tej ochronie bioróżnorodności możliwości, żebyśmy to, co nam natura daje, żebyśmy potrafili to lepiej wykorzystywać. I na koniec taki trend, że skład też uczelni MAK-u jest nieprzypadkowy, bo jeszcze zanim się spotkaliśmy tutaj z rektorami, na pewno nie zapomnę tego spotkania, ale pierwsze spotkanie chyba tutaj było Wojtka Hana z rektorem Lisem i z rektorem Wachowiakiem. Natomiast i też tutaj w Karpaczu. Natomiast rozmawialiśmy jeszcze z prezesem Fundacji Edukacji Klimatycznej, z profesorem Szymonem Malinowskim. Czyli można było się powiedzieć, że spotkał się przemysł z finansistą, prezes Banku Ochrony Środowiska, Wojciech Han, i przedstawiciel klimatologii, chyba czołowa postać w Polsce, jeśli chodzi o ochronę klimatu, o zmiany klimatyczne. I to chętnie powtarzam też za profesorem Malinowskim, że bardzo łatwo, nie tylko my, biznes, możemy przyczynić się do powstrzymania zmian klimatycznych, wystarczy trochę zwolnić. Jadąc tutaj dzisiaj na spotkanie, jechałem prawie zgodnie z przepisami i naprawdę spaliłem bardzo mało paliwa. Wystarczy zwolnić i w życiu, i w, że tak powiem, w tej komunikacji, i w tym przemyśle, oszczędzać wodę, nie palić byle czym, ale wyjść do przodu i na pewno to przyniesie bardzo, bardzo mocny, że tak powiem, efekt ekologiczny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam nadzieję, że ta nasza dyskusja przybliżyła Państwu informacje nie tylko o tym projekcie, unikalnej inicjatywie trzech uczelni, ale także jak ważne są zmiany dotyczące postrzegania klimatu, że nie dostrzegamy w nich tylko i wyłącznie konieczności uwzględniania pewnej niepewności, zagrożeń, które się pojawiają, ale przede wszystkim patrujemy w tym szansy na badanie, możliwości wykorzystania tego, co środowisko przyrodnicze daje, aby osiągnąć rozwój, aby zwiększyć konkurencyjność, ale przede wszystkim, aby stworzyć świat, który będzie tym bardziej dla nas przyjazny. Dziękuję Państwu bardzo, ale zanim jeszcze zakończę ten panel, pojawiło się tu wiele nazwisk tych, którzy współtworzyli go, ale myślę, że trzeba przypomnieć jeszcze o dwóch nazwiskach profesorów, którzy walnie przyczynić do tego, że MAK wygląda tak, jak wygląda. A to jest pan profesor Maciej Kryza z Uniwersytetu Wrocławskiego i pan profesor Tomasz Bergier, który bardzo chciał tu być, jeden i drugi, ale pewne okoliczności mu to uniemożliwiły, niemniej jednak reprezentują...
Duchem są z nami.
Duchem są z nami. Myślą dzisiaj o nas, a ja ich serdecznie pozdrawiam. Panom rektorom i panu prezesowi bardzo dziękuję i trzymamy kciuki, aby MAK okazał się nie tylko inicjatywą łączącą nas, ale przynoszącą wiele korzyści.
I szukamy przyjaciół i partnerów.
Dziękuję bardzo.
Zapraszamy do współpracy.
Dziękujemy. To niestety czas jest...